Pisma i znaki.
Gościem naszego spotkania jest pan profesor Krzysztof Bochenek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Instytutu Filozofii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zapomniana jest erystyka, retoryka. Raz, że zapomniana, dwa, te pojęcia często używane są zamiennie. W takim najprostszym rozumieniu to jest jakaś nauka o dyskusji, ewentualnie o sposobach debatowania. Co takiego się wydarzyło, że na przykład w szkołach czy na studiach, nawet na każdym kierunku, nie ma takiego przedmiotu jak retoryka?
Czy retoryka była zawsze związana tak naprawdę z elitarną szkołą i z wykształceniem elitarnym? Nigdy nie było tak, że 90% populacji uczyło się retoryki. Wiemy, że kiedyś wykształcenie było zupełnie elitarną rzeczą. I tylko ci, którzy właściwie mieli pozycję społeczną, mogli się kształcić. Wiadomo, że w ramach elementarnego wykształcenia, czy dostępu do stanowisk, do edukacji i tak dalej, no to retoryka nigdy nie była takim elementem, że tak powiem, uniwersalnym, czy też elementem powszechnym, albo jeszcze lepiej takim plebejskim. To było jednak coś, co miało odróżniać człowieka wykształconego od człowieka niewykształconego, nie na poziomie elementarności. Natomiast drugim powodem to, że dzisiaj nie ma retoryki, to na pewno to, że przekaz retoryczny opierał się jednak na pewnych trudach, przygotowaniach, a my nie chcemy nic długo robić, przygotowywać. Posługujemy się komunikatami. No, trudno znaleźć retoryczny komunikat dwuzdaniowy albo jednozdaniowy. No. Ksiądz Maliński kiedyś miał powiedzieć podobno taki w trakcie kazania, w poranek wielkanocny: Jezus zmartwychwstał, wy i tak to nie wierzycie, amen. No więc to oczywiście możemy takich motywów szukać, ale jest faktem, że dzisiaj w ogóle mamy problem, żeby odróżnić człowieka wykształconego od niewykształconego. Czasami się nagrywa profesorów, polityków, ich język się niczym nie różni od tego języka, którym posługują się tak zwani prości ludzie. Bardzo często opiera się na bardzo brutalnych, wulgarnych często słowach, co oczywiście nie znaczy, że Grecy, którzy wymyślili retorykę, no byli tacy wspaniali, no bo z jednej strony mieli retorykę, a z drugiej strony gardzili niewolnikami, kobietami i tak dalej. Więc oczywiście jest faktem, że w starożytności, w średniowieczu kaznodzieje, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i tak dalej, no musieli się posługiwać językiem w taki sposób właśnie, by do swoich argumentów przekonywać. I w współczesnym świecie mamy oczywiście problem z czym? Że argumenty wtedy mają sens i dyskusje, kiedy w ogóle wierzymy, że jest coś wspólnego, tak? Mamy jakąś jedną prawdę i przekonujemy kogoś do tego, by w tę prawdę jakoś tam poparł. No współczesny relatywizm tak naprawdę. Każdy ma swoją prawdę. Więc w gruncie rzeczy by to na tym polegało, że każdy z nas przekonuje nie do czegoś, co jest obiektywne, tylko do czegoś, co jest subiektywne. I tu już mamy całe jak gdyby zaburzenie retoryki. To już bardziej przypomina, co pani mówiła, o erystyce właśnie, czyli sztuce dyskutowania. No w dyskusji nie o to chodzi, żeby jakąś prawdę wydobyć, tylko żeby człowieka zniszczyć, żeby politykowi powiedzieć taki argument ad personam, żeby on się nie pozbierał, tak zarzucić mu, nie wiem, że zdradza żonę, że nie dba o dzieci, że ma dziadka.
Są katalogi zarzutów, które się zawsze sprawdzają.
Tak, i kiedyś z taką przyjemnością popatrzyłem na jakiś program o Pompejach. Okazało się, że na murach przed wybuchem Wezuwiusza były hasła przedwyborcze typu: jakiś tam gość jest idiotą, a pod spodem on nie jest idiotą, czyli to on też nie jest nic nowego, oczernianie ludzi, szukanie argumentów. Natomiast jest faktem, że klasyczna retoryka, w odróżnieniu właśnie od erystyki, czyli od przekonywania kogoś za pomocą nie do końca uczciwych argumentów, no opierała się na takich trzech filarach. To, co mówimy, ma być prawdziwe, ma być dobre i ma być piękne. Stąd my czasami jak gdyby to ostatnie pamiętamy z retoryki. Kiedy mówimy retoryka, to mamy na myśli kogoś, kto wychodzi i mówi jakieś ornamenty, ozdobniki, jest w stanie jakoś poruszyć w trakcie przemówienia.
Wywód malowniczy, tylko co z tego wynika?
No właśnie, bo klasycznie retoryce nie chodziło o to, żeby nagromadzić niesamowitych, że tak powiem, ozdób językowych, tylko żeby przekonać. Stąd retoryka nie jest wcale mówieniem pięknym, mówieniem takim no ozdobnikami, zastępczymi słowami, szukaniem jakichś synonimów i tak dalej. Retoryka, jej clue jest przekonywanie. Przekonywanie kogoś do moich argumentów albo obrona moich argumentów. No bo może być też tak, że ja bronię siebie i mojego stanowiska. I z jednej strony widzimy ogromne zapotrzebowanie na retorykę, bo przecież od przedszkola, od podstawówki negocjujemy z paniami, nauczycielkami, wykładowcami. Jest ogromne zapotrzebowanie, żeby robić to umiejętnie, tak?
Mówi się bardzo wiele o przygotowaniach młodych ludzi. Na tym szczeblu szkoły średniej czy nawet podstawowej jakieś już mamy pierwsze kroki w dziedzinie biznesu, bankowości, obywatela świadomego przeróżnych zależności, które dotyczą człowieka dziś. A brakuje tych podstaw. No trudno być dobrym negocjatorem, jeżeli nie zaczniemy od tej piaskownicy pojęć.
Czasami się próbuje takie proste poradniki robić, wręcz takie, można powiedzieć, prymitywne nawet, kiedy polityk nie jest w stanie się nauczyć retoryki, ale się mu mówi, że musi mieć ręce złożone, jak mówi, albo musi rozkładać ręce, że jest przekonany do racji, albo się musi uśmiechać. No więc są takie bardzo proste książki w księgarniach, które mówią, co trzeba robić na rozmowie do pracy i tak dalej. Oczywiście retoryka jest kompetencją w pewnym sensie miękką, tak? No bo to jest kompetencja dodatkowa. Wiadomo, że patrzymy na czyjeś przede wszystkim wykształcenie, umiejętności na przykład techniczne. Ale nie ma wątpliwości, że z tych kompetencji miękkich umiejętność komunikowania się skutecznego odgrywa ogromną rolę. I często ludzie, którzy mają te umiejętności, nawet przy mniejszych zasobach wiedzy fachowej, mogą osiągać sukces. Natomiast retoryka ta klasyczna, która w jakimś sensie próbuje się odnieść do tej, co było w starożytności, to jest oczywiście trudna sztuka. To jest sztuka oparta na szukaniu argumentów, na szukaniu doborze takich, które będą przekonujące do konkretnej sytuacji, do konkretnego przeciwnika, czy też konkretnego rozmówcy. Czyli to jest coś, co wymaga trudu. Na współczesny człowiek to nie jest istota, która lubi sobie zadawać trud, która lubi poszukiwać trudnych rozwiązań. Generalnie wolimy iść na jakąś tam łatwiznę. I pewnie gdybyśmy prowadzili do szkoły jeszcze jeden przedmiot, retoryka, no to tak samo trochę jak łacinę, no to owszem, uczniowie mieliby kolejną pracę do zrobienia. Na pewno w ramach polskiego, historii i tak dalej powinno być miejsce na retorykę. Nawet jakieś warsztaty szkolne. To są takie miejsca, gdzie człowiek może zyskać dodatkowe kompetencje. Czy kompetencje, które pokażą go jako osobę o większej niż inni możliwościach. Większej niż innych talentach. Bo te talenty retor umie odpowiednio sprzedać. Tu oczywiście liczy się nie tylko talent. Demostenes, który był prawdopodobnie jako młodzieniec zakompleksionym człowiekiem, bo bardzo słabo mówił, jąkał się wręcz i mówił bardzo cicho, ćwiczył nad brzegiem morza tak, by mówić głośniej od fal. No i okazało się, że ten talent być może był, ale jeszcze większa była praca. To jest często kiedyś politycy potrafili godzinami przygotowywać się do przemówień. Wszystkie gesty były, kiedy pauzy i tak dalej. No dzisiaj współczesny człowiek, tak wszystko szybko to się dokonuje, tak szybko się to dzieje, że retoryka musi też szukać jak gdyby trochę innych możliwości. Ale nawet w najprostszych SMS-ach możemy się retorycznie zwracać. Kiedy do kogoś napiszemy, szanowna pani, nie wiem, do nauczycielki. Ja sam to mam z moim synem, kiedy piszę do jakiejś pani na dzienniku. Dzieci od razu piszą prosto z mostu. Chciałem powiedzieć, że to i to. Oni tego jak gdyby nie do końca rozumieją. To są najprostsze rzeczy, które już są odbierane od razu, kiedy ktoś odbiera od kogoś maila i słyszy, szanowny panie profesorze, albo szanowna pani profesor.
Kiedyś to podstawy, aż przez usta z trudem przychodzi słowo kiedyś.
No tak, no to generalnie rzecz biorąc, każdy jak gdyby zdał sobie sprawę, w jakiej jest pozycji społecznej, kim jest jako uczeń, względem nauczyciela, względem rodzica, dziadka, babci, starszego. Tutaj bez wątpienia mamy inne społeczeństwo. I też niekoniecznie wszystko, co jest dziś jeszcze, jest gorsze. To nie o to jak gdyby chodzi, tak? Wiele tych elementów, które dzisiaj mamy, nawet taka ta familiaryzacja w takim sensie, że my się jakoś bliżej żyjemy z dziećmi, z wnukami, z rodzicami i tak dalej, no to też ma swoje oczywiście plusy. I natomiast to bardzo często właśnie potem wychodzi w takich sytuacjach zależności służbowych, szkolnych, gdzie nie umiemy tej granicy jak gdyby do końca odczytać, co wypada, co nie wypada, co wolno powiedzieć, co już jest za dużo i tak dalej.
Trochę się czasem zapędzamy pośród tych licznych uproszczeń, które sami wybieramy, tylko że jeśli brakuje oceny sytuacji właściwej, co, kiedy, do kogo, dlaczego, no to w pewnym momencie ten świat szybkich decyzji i ekspresowych efektów zaczyna być nie do zniesienia dla nas samych.
Zwłaszcza, że to jest świat tak naprawdę konsumpcyjny. Generalnie, kiedy dzisiaj mówimy o retoryce, to największą jak gdyby robotę robią specjaliści od reklamy, od marketingu, jak nas przekonać, że jeszcze czegoś potrzebujemy. Nawet jak to jest 40 rzecz, którą w życiu już nabywamy z tego samego asortymentu, to się musi okazać, że ona jest nam niezbędna. To oczywiście jest bardzo dalekie echo retoryki, ale to pokazuje, jak bardzo współczesny człowiek ma z tym problem, bo człowiek prezentowany jest tylko jak gdyby od tej jednej strony, tej strony właśnie cielesnej, materialnej, konsumpcyjnej, to animal. Problem jest racjonalizm. I nawet jak reklamy są niesamowicie głupie, takie, że właściwie wydawałoby się, że klient w życiu nie kupi towaru tak durnie reklamowanego. Potem się okazuje, że jednak tak. Dlaczego? Bo o tym towarze słyszymy, a o innym towarze nie. I potem nawet nieświadomie, kiedy szukamy pasty do zębów, to wybieramy to, o której słyszeliśmy, a nie tej, której nazwy nigdy nie słyszeliśmy. Nawet jak ona jest dobra. Co pokazuje, jak retoryka może mieć swoje bardzo pragmatyczne zastosowania. Oczywiście obawy co do retoryki, tak jak w ogóle do słowa, no bo słowo jest narzędziem, ja wiem. I obawy były, już starożytni widzieli, że słowo może być bardzo destrukcyjne i może być budujące. I dzisiaj w przestrzeni reklamy, filmu i nie tylko widzimy, jak bardzo słowem można zrobić coś wspaniałego, a można zrobić coś złego. Więc tutaj nawet jak nie ma retoryki, to my nie uciekniemy od retoryki. Brak retoryki jest retoryką, tak? Jak my nie umiemy argumentu przekonywać, a stosujemy argument siły, czy też tak jak czasami się to dzisiaj zdarza, meta języka. Dzisiaj rodzice bezradni wobec dziecka, które nie chce się uczyć, mówią, musisz się uczyć, bo to jest ważne. A jak dziecko nie słucha, to jest bardzo ważne. To jest niezwykle ważne, niesłychanie ważne. Szukamy substytutów słowa bardzo albo jeszcze bardziej, a nie wiemy, jak to powiedzieć bez użycia słowa ważne. Na przykład, bo to spowoduje, że będziesz jako dorosły człowiek miał inną pozycję społeczną, inne zarobki, inną sytuację swoją, inne samopoczucie, inny start życiowy itd., itd. Ale my tego nie umiemy robić. I tak samo nauczyciele. Nie są w stanie zachęcić dziecko do przedmiotu na początku, to mówią, to jest niesłychanie istotny przedmiot. Czyli metajęzyk to jest coś, co zabija retorykę. No i techniczny język. Trudno wyobrazić sobie jakiś język retoryczny, choćby w instrukcjach, jakie sobie dostajemy przy okazji różnych produktów, które kupujemy technologicznych. Więc z jednej strony konsumpcjonizm, z drugiej strony świat coraz bardziej technologiczny, gdzie człowiek staje się mniej jak gdyby w ogóle potrzebny, a za chwilę jak będzie sztuczna inteligencja w ogóle nie będzie potrzebny, to sztuczna inteligencja będzie miała retorykę na pewno odpowiednio wbudowaną. I jak gdyby wtedy człowiek zostanie zupełnie tutaj na marginesie.
Na zakończenie naszego spotkania spytam, w jaki sposób wrócić do tego, by słowo było częściej budulcem, a nie orężem, czy też tylko narzędziem użytecznym i nic więcej. Jak wrócić, a może w jaki sposób rozpocząć drogę?
No to jest pytanie, na które pewnie bym chciał znać odpowiedź. Wszyscy, którzy są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, chcielibyśmy nawet najprostsze rzeczy, jak zrobić, żeby dzieci chciały książki czytać. Jest to problem prawie większości rodziców, którym udaje się co najwyżej dziecko zmusić do lektury i to raczej do streszczenia. W księgarni mamy wszystkie lektury już streszczone. Nie musimy się dowiadywać, kim był Petroniusz z książki, tylko dowiemy się ze streszczenia. Więc to na pewno sytuacja taka zewnętrzna, ogólna jest bardzo trudna i trudno wierzyć w to, że nagle nastąpi odrodzenie klasyczne, wszyscy będziemy się jakoś tam obracać w kierunku książki, w kierunku tego, co trudniejsze, tego, co głębsze i tak dalej. Na pewno konsumpcyjne społeczeństwo jest społeczeństwem, gdzie liczą się oferty łatwego szczęścia, łatwego sukcesu. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że człowiek też w życiu ponosi porażki i ponosi też klęski. I umiejętność właśnie znoszenia i porażek i zwycięstw trochę ma też odbicie właśnie w retoryce. Jest to wysiłek, który podejmujemy, żeby, nie wiem, zbudować sobie jakiś aparat słowa, który będzie efektywny, ale on ma też swoje efektywne, bardzo proste i pragmatyczne implikacje, bo się okazuje, że dzięki temu, że my coś przeczytaliśmy, jesteśmy w stanie w towarzystwie rozmawiać, jesteśmy w stanie w pracy się pokazać z dobrej strony. Sama ta sfera technologiczna na pewno współczesnemu człowiekowi nie wystarczy. Proszę zobaczyć, wszystkie cywilizacje upadły nie wtedy, kiedy miały problem z technologią. Rzym budował dalej wspaniałe drogi, budował pomniki, łuki triumfalne i cywilizacja się rozpadła, dlatego że brakło człowieka. Co z tego, że my dzisiaj mamy coraz doskonalszą technologię, jak mamy coraz większe problemy z tego, kto się nią posługuje, kim my jesteśmy, jaki jest w ogóle cel naszego życia i zakres. I w to się wpisuje jak gdyby retoryka. Też w retoryka pisuje się świat ludzi wolnych. Tam jest retoryka, gdzie jest wolność. Tak? Jak jest wolność, to się musimy przekonywać. No. Nie ma retoryki tam, gdzie nie ma demokracji. Trudno w Korei Północnej, nawet największy retor nie jest w stanie osiągnąć sukcesu. Natomiast w świecie ludzi wolnych, kulturalnych, no wydaje się, że to jest jak gdyby naturalny element naszego życia. Tak jak powietrze, którym oddychamy. Nie tylko posługuję się półsłówkami, ale jestem w stanie moją wypowiedź ubrać w słowa, takie, które będą dla innych argumentem.
I życzmy sobie pięknych przygód ze słowem. Pan profesor Krzysztof Bochenek, dyrektor Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim, był gościem spotkania.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.